Genghis Khan the Movie, Part 2.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na początku chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Norbert, Aleksander, Ewa, Kasia, Bogusław, Szymon, Katarzyna, Marek, Arkadiusz, Joanna, Przemek, Paweł, Marcin, Szymon, Karolina oraz Mateusz. Najserdeczniej chciałbym także podziękować Michałowi i Kasi, którzy wjechali grubiej, oraz Monice, Marcinowi, Ani i Alkowi oraz Witoldowi, którzy do mnie wrócili. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/Milosz Szymański. Moi drodzy, 3 tygodnie minęły od kiedy wrzuciłem pierwszy odcinek o Mongolii. Ja wiem, że to nie tak miało wyglądać, no ale wiecie jak jest, wojna, najlepsza wymówka na wszystko. Robiłem mnóstwo innych rzeczy, w tym nagrywałem ulewanie się niemalże codziennie, w związku z powyższym nie miałem siły ani czasu, żeby się zabrać za Mongolię powrotnie, jednakowoż dzisiaj z przytupem odcinek mongolski nam wraca, aczkolwiek będzie to odcinek trochę krótszy niż zwykle, bo myślę sobie, że życie Chingizhana należy zamknąć w tych 2 odcinkach, o których mówiłem, a nie doklejać na siłę cokolwiek innego, gdyż dalsza część Imperium Mongolskiego w odcinku normalnym za tydzień. Dlatego też zapraszam Was do odcinka 179. Chinggis Khan, część druga. Więc in the previous episode sytuacja była taka. Chinggis Khan nie tylko przeżył rozliczne perypetie życiowe, musiał zamordować najlepszego przyjaciela, odbić żonę, ratować swoją rodzinę i tak dalej. Następnie zjednoczyć wszystkie mongolskie klany po to, by dokonać potężnej inwazji na Chiny i złupienia Pekinu, które się oczywiście udały, wskutek których Mongołowie zdobyli potężne imperium, zbudowali własną stolicę po raz pierwszy w historii i Chinggis Khan nad tym imperium zaczął sprawować kontrolę jak prawdziwy władca, a nie tylko zdobywca, budować administrację, budować sieć, że tak powiem, urzędników rozlokowanych po całym kraju, budować szkoły dla tych urzędników, ale także budować pocztę. I zbudowanie tej poczty spowodowało, że prędzej czy później mógł wreszcie dostać przesyłkę. I ta przesyłka bardzo mu się nie spodobała, ale ta przesyłka także zmieniła losy nie tylko Imperium Mongolskiego, ale można bez kozery powiedzieć całego świata. I żeby jeszcze dosypać na tą całą górkę, to można z oczywiście pewną dozą dystansu powiedzieć, że nie byłoby wojny w Ukrainie dziś, gdyby nie to, że Chinggis Khan wtedy właśnie dostał tę przesyłkę. A było to tak. Sąsiadami Mongołów na Wielkim Stepie byli Turcy Seldżuccy. Turcy Seldżuccy ustanowili potężne imperium Seldżuków w XI wieku, a więc 1,5 wieku przed tym, jak Chinggis Khan pojawił się na arenie dziejów. I było to państwo ogromne, państwo potężne i państwo przede wszystkim, które obejmowało więcej niż znany ówcześnie świat Mongołom, bo jego rubieże sięgały Wielkiego Stepu, dzisiaj można powiedzieć Kazachstanu, Kirgistanu, czy Tadżykistanu, czy Uzbekistanu, albo także Turkmenistanu z jednej strony, sięgały także Afganistanu, tam dalej na południu, Morza Zatoki Perskiej i szły hen daleko aż do Europy, gdyż Turkowie Seldżucy podbili także Anatolię, czyli zabrali ją Bizancjum. I to potężne imperium Turków Seldżuckich łączyło w sobie bardzo różne kultury, bo z jednej strony obejmowało ono gigantyczne obszary dawnych imperium perskich. W związku z powyższym język perski był tak naprawdę językiem urzędowym w tymże imperium, aczkolwiek wiadomo, politycznie dominowali Turcy Seldżuccy, tym położyli podwaliny pod późniejsze imperium osmańskie w pewnym sensie. Natomiast na zachodnich rubieżach obejmował on Lewant czy świat grecki. I wszystkie te terytoria były częścią Imperium Seldżuckiego, które w końcu się rozpadło. I na jego gruzach na wschodzie, z jego gruzów właściwie wyłoniło się Imperium Choryzmu. Choryzm miał pewną dosyć znaczącą autonomię w ramach Imperium Turków Seldżuckich już od mniej więcej wieku na tym etapie, nawet ponad wieku. I Choryzm jako taki był państwem dosyć specyficznym, bo z jednej strony było to państwo, w którym rządziła dynastia pochodzenia tureckiego, albo jak to woli mówiąc dzisiejszym językiem, byli to Turkmeni, ponieważ wywodzili się oni z terytorium dzisiejszego Turkmenistanu, czyli generalnie należeli oni do grupy Turków ogruzyjskich, czyli do tej grupy należą dzisiaj Turcy w Turcji, Turcy w Azerbejdżanie, Turcy w Iranie, ale także Turkmeni właśnie. I to ta dynastia rządziła Imperium Choryzmu, które obejmowało wschodnią połowę Imperium Turków Seldżuckich. To znaczy południową część dzisiejszego Kazachstanu, Turkmenistan, Uzbekistan, ale także pół Afganistanu, cały Iran i nawet Imperium to rozciągało się po Azerbejdżan. Więc obejmowało spory obszar środkowej Azji. I bezpośrednio na wschód od Imperium Choryzmu leżały ziemie kontrolowane przez Chingis Hana. I relacje tych dwóch imperiów były z początku, można powiedzieć, neutralne. Aż do momentu, kiedy na te terytoria zbłądził oddział Mongołów. I teraz dokładnie nie wiemy, co się wydarzyło, ale legenda głosi, że przede wszystkim Chingis Khan bardzo chciał ustanowić relacje handlowe z Choryzmem, ponieważ Chingis Khan przeszedł z etapu podbojów, które trwały 20 prawie lat, do etapu budowania imperium, a potężne imperium potrzebuje mieć dużo kontaktów handlowych po to, żeby niczego w nim nie brakowało i po to, żeby rozciągać swój wpływ daleko poza granice własnego imperium, oczywiście bez podbojów, tylko pieniądzem. I temu także służył Jedwabny szlak. Jedwabny szlak, który przecież istniał już wtedy od ponad 1000 lat i rozpoczynał się w Chinach, a kończył się w Europie i w świecie arabskim. I część tego jedwabnego szlaku przechodziła przez ziemie kontrolowane przez Chingis Khana, ale gro tego jedwabnego szlaku przechodziło przez ówczesny Choryzm, bo na terytorium Choryzmu znajdowały się jedne z najważniejszych miast na jedwabnym szlaku, czyli Buchara, Samarkanda czy Merw. I Chingis Khan chciał mieć swój udział w tymże jedwabnym szlaku. Chciał, żeby jego imperium bardziej korzystało na handlu, ponieważ spokojnie można było ominąć ziemie kontrolowane przez Mongołów od południa i po prostu nie handlować z nimi. A Chingis Khan wiedział, że na handlu wokół jedwabnego szlaku można dużo zarobić i chciał po prostu kawałek tego tortu dla siebie uciąć. No i właśnie dlatego chciał ustanowić relacje handlowe z Choryzmem. Choryzm jednak nie był tym przesadnie zainteresowany. Choryzm czuł dystans do Mongołów. Powodów było wiele. Przede wszystkim Imperium Choryzmu, które powstało co prawda z turkijskiej dynastii, ale generalnie na bazie Imperium Perskiego, skupione było wokół wielkich, potężnych miast. I tutaj odwołując się do znanych wszystkim przykładów, polecam Grę o Tron, serial, a najlepiej książkę, czyli Pieśń Lodu i Ognia. Tam były te rozliczne miasta, takie jak na przykład Kart i tym podobne, które to były prężnymi faktoriami handlowymi, a wokół nich żyli sobie gdzieś tam daleko na stepie, do Trakowie. Jest to piękna analogia tego, jak wyglądały kontakty Choryzmu z Mongołami. Mongołowie jeździli sobie to tu, to tam, łupili, podbijali, niszczyli, a ci mieli swoje potężne miasta i z tychże miast wysyłali towary na handel. No i tak to właśnie mniej więcej wyglądało. Choryzm to było społeczeństwo wykształcone jak najbardziej, mające od wieków swoje pismo, używali perskiego przede wszystkim, aczkolwiek turecki język, te turkijskie języki także stawały się coraz bardziej popularne. Niemniej jednak, Perski dominował. Oni byli w większości muzułmanami oczywiście, sunnickimi muzułmanami od kilkuset lat od podboju Persji przez Arabów. Oni czuli się po prostu lepsi od tych dzikusów ze stepu, którzy niszczą, palą i grabują, nie mają spisanej kultury, nie piszą wierszy nawet i generalnie zajmują się jeżdżeniem na koniach i łupieniem. Czuli się od nich lepsi i nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Chingis Khan natomiast był człowiekiem, który patrzył daleko w przyszłość i wiedział, że trzeba się podłączyć do handlu na jedwabnym szlaku, trzeba wejść w orbitę wielkich imperiów po to, żeby zarabiać pieniądze, po to, żeby Mongolia także była wielkim imperium, bo jak na razie to było państwo, które jeszcze nie okrzepło, bo przecież istniało dopiero od kilkunastu lat. I potrzeba było czasu, potrzeba było kontaktów handlowych, żeby ono mogło być także jednym z tych wielkich imperiów obok Chin i obok Persji. Ta wizja Chinggis Khana okazała się być nietrafiona, bo uwaga, spoiler alert, okazało się, że zamiast stać się jednym z kilku imperiów obok Chin czy Persji, czy Chorezmu w tym wypadku, to Mongołowie podbili je po prostu wszystkie. I tu dochodzimy do tego punktu zwrotnego w historii świata, ponieważ gdyby nie to, że mongolski poseł, ambasador właściwie można powiedzieć, został zamordowany, a jego głowa została przywieziona kurierem na dwór Chinggis Khana, to Chinggis Khan prawdopodobnie nie zdecydowałby się na podbój Chorezmu. Tak się jednak nie stało. I co się działo dalej? No, sytuacja była w ogóle taka, że zgodnie z podaniami na teren Imperium Chorezmu weszły mongolskie wojska. Niewielki oddział w poszukiwaniu zbiega. Następnie oburzył się na to wszystko imperator Chorezmu, sułtan Chorezmu, który uznał, że to tak być nie może, że tu Mongołowie wchodzą na jego ziemię. Mongołowie przepraszali, powiedzieli, że weszliśmy tutaj w takiej a takiej sprawie, nie unoś się, Gioziomuś. Ten jednak nie chciał tego słuchać i uznał, że taka zniewaga wymaga oczywiście krwawej odpowiedzi. No i wtedy właśnie pojmał tegoż mongolskiego posła, który także miał przy okazji, był wysłany po to, żeby złapać zbiega, też apelować, żeby tutaj nie robić z tego awantury. Odrąbał jego głowę i wysłał Chinggis Khanowi na dwór w worku. Chinggis Khan był wściekły. Chinggis Khan uznał, że no tak być nie może. I powiedział on wtedy: nie jestem tym, który zaczął, ale Bóg dał mi siłę, by dokonać zemsty. I zemsty tej dokonał. A było to tak. Chinggis Khan zebrał potężną armię. Jedne podania mówią, że było 100 tysięcy jeźdźców, inne, że 150, inne, że 200 tysięcy jeźdźców, a inne nawet sięgają do miliona jeźdźców, co oczywiście nie jest możliwe, bo nie starczyłoby mężczyzn Mongołów. Natomiast ważne jest to, że była to ogromna armia, prawdopodobnie większa niż ta, którą Chinggis Khan wysłał na podbój Pekinu. I ta armia ruszyła w kierunku miast Imperium Chorezmu. Chorezm także miał potężną armię, ale armia ta siedziała schowana za murami miejskimi, gdyż imperator Chorezmu uznał, że tyle wystarczy. I tutaj wdziera się w to wszystko bardzo ważny element, który powoduje, że Chorezm nie mógł się bronić tak skutecznie, jakby mógł. Ponieważ w owym czasie imperator Chorezmu był w pewnym sensie w konflikcie z własną matką. I nie miałoby to większego znaczenia, gdyby nie to, że jego matka także miała udział w władzy i generalnie Chorezm był rozbity na dwie części. Jedną częścią zarządzał syn, tą wschodnią, tą bardziej wystawioną na ataki Mongołów, a zachodnią zarządzała jego matka, która to była przecież cesarzową, bo wcześniej była żoną jego ojca, który był, znaczy sułtanową. W związku z powyższym w swojej części imperium domagała się, żeby wszystkie polecenia jej syna miały także jej kontrasygnatę, bo jeśli jej nie miały, to znaczy, że nie były ważne. Tu nam się kłania pani Cersei Lannister. W każdym razie, sytuacja jest taka, że Chinggis Khan zbiera tę wielką armię i wysyła ją. To jest rok 1219. I w tym momencie zaczyna się prawdopodobnie najkrwawsza wojna w historii, oczywiście do tamtego momentu, gdyż wskutek mongolskiego podboju Chorezmu zginą miliony ludzi. No i właśnie nie wiemy ilu. Jedni mówią, że był to milion, może 2 miliony, inni, że to mogło być nawet 15 milionów ludzi. Pewności nie mamy. Wiemy, że w tym czasie na terytorium całego Imperium Chorezmu żyło około 40 milionów ludzi, więc straty były potężne. Chinggis Khan powiedział krótko: każde miasto, które nie będzie stawiać oporu, zostanie oszczędzone i będzie się pięknie rozwijało, tak jak inne miasta pod moją władzą, moją Chinggis Khana. Natomiast każde miasto, które stawi opór, zostanie zniszczone. Cóż na to odpowiedzieli władcy w miastach Chorezmu? No, ci pierwsi uznali, ci pierwsi dowódcy garnizonów, zgodnie z przykazem sułtana, uznali, że postawią opór. I tak oto Chinggis Khan, spotkawszy się z oporem na dzień dobry, uznał, że jego reputacja jest na szali i nie może być tak, że on wyznacza komuś czerwoną, nieprzekraczaną linię, a potem nic z tym nie robi. Jak na przykład prezydenci Stanów Zjednoczonych teraz. W każdym razie on uznał, że skoro rzucił takie ultimatum, no to musi dowieść, żeby przekonać innych do zmniejszenia oporu. I tak oto zaatakował on Bucharę, która uznała, że się będzie bronić. No i Buchara została zdobyta. Oczywiście oblężenie Buchary zajęło chwilę. Oblężenie Buchary kosztowało ogromny wysiłek armii Chinggis Khana. Ostatecznie jednak po kilku dniach oblężenia Buchara pada w marcu 1220 roku. Obrońcy Buchary zostają wyrżnięci do nogi, a miasto zostaje spalone. Następna w kolejce jest Samarkanda i Samarkandę spotka podobny los. I podobny los spotka bardzo wiele innych, kolejnych miast, które będą stawiać opór. Wreszcie szybko się okazało, że Mongołowie wchodzą w głąb państwa tak szybko i tak sprawnie, że państwo to nie jest w stanie się bronić. Pada Merw, pada Niszapur, które było przecież stolicą swego czasu, pada Herat. I Mongołowie idą coraz dalej i dalej, aż wreszcie dochodzą do Kaukazu. A wielkie, potężne Imperium Choryzmu zostaje po prostu włączone do państwa Mongołów, gdyż najzwyczajniej w świecie nie jest ono w stanie stawić skutecznego oporu, bo matka z synem wiecznie się nie zgadzają, a kolejne miasta po prostu padają. I tak oto jedno z najpotężniejszych imperiów ówczesnego świata staje się częścią państwa Chinggis Khana. I wbrew temu, co planował, żeby z nimi handlować i tak wzmocnić swoje państwo, po prostu je zdobył. Niektóre miasta uznały, że lepiej się nie bronić i te przetrwały. I te stały się ważnymi elementami na jedwabnym szlaku. I te też przynosiły ogromne zyski dla Imperium Chinggis Khana. Ale też ważne jest to, że kiedy już zdobył to imperium, zawrócił główną swoją armię z powrotem do Mongolii, ale jedną z tych armii wysłał na zachód z prostym poleceniem. Idźcie na zachód tak daleko, jak się tylko da, tak daleko, jak zachód sięga i zobaczcie, gdzie napotkacie opór i czy w ogóle. Zatrzymajcie się dopiero wtedy, kiedy napotkacie opór. No i tak się okazało, że armia, którą wysłał Chinggis Khan na zachód, bardzo, bardzo długo nie mogła napotkać absolutnie żadnego oporu. Okazało się ostatecznie, że po złupieniu Tbilisi i przekroczeniu gór Kaukazu doszli oni do Krymu i tam też nałupili sporo na Genueńczykach. Doszli oni pod Kijów. Złupili oni także miasto Bolgar, które należało do Bułgarów Wołżańskich. Zniszczyli kilka innych pomniejszych miast Rusi Kijowskiej. Nazbierali łupów i zawrócili w kierunku Karakorum. Kiedy wrócili do Chinggis Khana, opowiedzieli mu historię o tym, co tam widzieli, jakie bogactwa zrabowali i jak słabe i nie będące w stanie stawić żadnego realnego oporu i maleńkie są te państwa tam daleko na zachodzie. I wtedy Chinggis Khan uznał, że skoro są tak słabe, są tak maleńkie i tak bezbronne, to dlaczegoż by ich sobie nie wziąć? Dlaczego by nie sięgnąć dalej na zachód niż Imperium Choryzmu? Dlaczego by nie sięgnąć po tę Ruś, o której mówili jego ludzie? Jednakowoż jeszcze jedną rzeczą, o której mówili mu jego ludzie, była taka, że jechali dość daleko. Oni wrócili rok po podboju Imperium Choryzmu. A Chinggis Khan był już człowiekiem po 60. Był świadom, że przychodzi powoli czas, że zacznie się starzeć. Uznał więc, że trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby osiągnąć nieśmiertelność. Ponieważ na tym etapie był on już przekonany, że skoro udało mu się zniszczyć Imperium Choryzmu, skoro udało mu się wcześniej złupić Pekin, to on po prostu ma misję daną od bóstw, żeby nie tylko podbić cały świat, ale także, żeby rządzić nim po wsze czasy. Dlatego też pytał on uczonych, w jaki sposób może przedłużyć swoje życie, a w jaki sposób może on stać się nieśmiertelny. Pytał ich o eliksiry, pytał ich o magiczne sposoby, gdyż bardzo zależało mu na tym, żeby być władcą całego świata, a wiedział, że do podboju całego świata potrzeba będzie bardzo dużo czasu. Jednakowoż kolejni mędrcy odpowiadali mu podobne rzeczy. Mówili, że niestety niemożliwą jest nieśmiertelność. Możliwym jest tylko życie dłużej. Można jeść zdrowiej, można unikać stresu, wysiłku, kontaktów seksualnych. I wtedy będzie mógł żyć dłużej i podbić więcej świata. Ale czymś takim Chinggis Khan zainteresowany nie był. On chciał korzystać z życia w pełni, ale także podbić cały świat. Uznał więc, że zaryzykuje i mimo braku nieśmiertelności będzie już teraz podbijać cały świat tak długo, jak długo będzie w stanie oddychać. Chinggis Khan długo planował swój kolejny ruch. Nie był pewien, czy lepiej jest rzucić się znów daleko, daleko za Choryzm i podbijać tę dziwną Ruś, o której donosili jego ludzie, czy też zaatakować znów Chiny, które są blisko i które wiedział, że są bogate i które już raz zdołał rzucić na kolana. Wreszcie po 3 latach przygotowań w 1226 roku rozpoczął on kolejną inwazję. Jako kierunek obrał sobie właśnie Chiny. Wyruszył on na znane sobie terytorium, czyli na zachodnie Xia, które było pierwszym, można powiedzieć, innym państwem, pierwszą zagranicą, na którą się udał w celu podboju. Zachodnie Xia było najmniejszym i najsłabszym z chińskich państw. Przedstawiało więc dogodne miejsce nie tylko na łupienie, ale teraz już także na podbój i włączenie do swojego państwa. A po nim w kolejności miało pójść Imperium Jin, a potem Imperium Song. Chinggis Khan ruszył więc na tę wyprawę na czele swojego wojska. Jednakowoż w trakcie tej wyprawy okazało się, że potężny Chinggis Khan jest człowiekiem, jest śmiertelny. Chinggis Khan zaczął słabować. Nie był w stanie utrzymać się na koniu zbyt długo. Zdobył on oczywiście kilka miast należących do Xia. Oblegał on Xiailing i zdobył Xiailing jesienią 1226 roku. Wreszcie wysłał swoich ludzi dalej. Jeszcze dalej, tak, że oblegali oni miasto Langzhu nad potężną Huanghe, czyli Żółtą Rzeką. Wreszcie w 1227 roku, jakoś na początku tego roku, Chinggis Khan spadł z konia. I tutaj zaczęły się problemy, bo przecież jeżeli Han nie może siedzieć na siodle, to znaczy, że nie może dowodzić armią, a jeżeli nie może dowodzić armią, to znaczy, że już nie jest Hanem. Jednak nie wyszło tak, że ktokolwiek Chinggis Khana zdecydowałby się obalić, gdyż wszyscy powszechnie go szanowali, bali się go i uważali, że jest dobrym władcą. Jednakowoż tak słaby Khan dowodzić już nie mógł. I wtedy zrodził się problem, co dalej zrobić z Chinggis Khanem. Jego armie w dalszym ciągu odnosiły sukcesy, bo w momencie, kiedy Chinggis Khan leżał w łożu i konał powoli, jego armie przeszły przez bardzo wiele miast i doszły do serca zachodniego Xia, zdobywając Yinchuan, stolicę zachodniego Xia. W tym czasie choroba Chinggis Khana się pogłębiała. Wynikała ona z rany odniesionej albo w bitwie, albo podczas polowania, gdyż Chinggis Khan polować uwielbiał. I znowu mamy tu piękne odniesienie do Gry o Tron, gdzie Khal Drogo został delikatnie ranny i rana zaczęła się paprać. W wypadku Chinggis Khana mamy do czynienia prawdopodobnie z sepsą połączoną z zaawansowanym wiekiem i mało higienicznym trybem życia. W każdym razie Chinggis Khan leżał w łożu i rozmyślał nad swoją przeszłością i myślał o swojej przyszłości. I wtedy to postanowił on publicznie wygłosić swój testament. A testamentem jego było to, by władzę przejął jego syn. Ale Chinggis Khan synów miał kilku. I ostatnie znane słowa Chinggis Khana brzmiały następująco. Podbiłem dla ciebie wielkie imperium, ale moje życie okazało się zbyt krótkie, żeby podbić cały świat. To zostawiam tobie, Ogadeju. Chinggis Khan zmarł krótko później, 18 sierpnia 1227 roku, po ponad 20 latach jako wielki Khan Imperium Mongołów, w wieku mniej więcej 65, a może 70 lat. Tego już dokładnie nikt nie wie. Teraz, kiedy Chinggis Khan był już martwy, problemem stało się, w jaki sposób urządzić jego pogrzeb. ostatecznie zdecydowano się na wielki pogrzeb, którego wszyscy świadkowie zostali następnie zamordowani tak, żeby miejsce pochówku Chingischana na zawsze pozostało tajemnicą. Dziś różni historycy i badacze spierają się, czy Chingischan został pogrzebany gdzieś w okolicach Tuwy w południowej Rosji, czy może gdzieś w Mongolii wewnętrznej, czyli dzisiaj w północnych Chinach, a może we wschodniej części Kazachstanu. Tego prawdopodobnie już nigdy się nie dowiemy, bo badania i poszukiwania trwają 800 lat, a odpowiedzi w dalszym ciągu nie ma. Pewnym jest jednak to, że Chingischan w ciągu swojego życia stał się największym zdobywcą w historii świata, gdyż zaczynał on od, no tak naprawdę nikogo, od niewolnika, od zera. Udało mu się zjednoczyć mongolskie klany, potem podbić nie tylko kawał Chin, nie tylko Imperium Choryzmu, ale też bardzo wiele innych terytoriów i zostawić Ogadejowi, swojemu synowi, imperium, które było czterokrotnie większe od Imperium Aleksandra Macedońskiego, który w tych scenach akurat był znany. Było to najpotężniejsze państwo w okolicy i było to państwo, które mogło zagrozić absolutnie każdemu. I to też miało miejsce, gdyż Ogadej, który był generałem w armii swojego ojca, znał się na wojaczce, uznał, że skoro przyszedł jego czas, to teraz on pokaże całemu światu, jak potężni są Mongołowie i ile mogą dokonać, jeśli wyprawią się na tych, którzy nie chcą dobrowolnie się poddać. Ogadej rozpoczął kampanię wielkich podbojów, która zakończyła się tak naprawdę na przedpolach Legnicy i Głogowa. I dokładnie o tych podbojach, o morzu krwi, którym spłynie nie tylko Europa, ale także Chiny i parę innych krajów, opowiem wam w kolejnym odcinku. Tymczasem Chingischan, wbrew temu, co mówili mędrcy, osiągnął nieśmiertelność, gdyż minęło 800 lat od jego śmierci, a my w dalszym ciągu pamiętamy o nim, my w dalszym ciągu śledzimy jego podboje i praktycznie każdy człowiek na świecie wie, kim był Chingischan, czego Chingischan dokonał, a już sam jego tytuł, Wielki Han, niesie w sobie pewien respekt, ale także złowieszczą groźbę. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.